Witam serdecznie. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Mój dziadek od strony mamy trzymał pod swoim łóżkiem takie dość duże pudełko, a w tym pudełku było mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Zawsze, kiedy byliśmy dziećmi, ja i mój brat, to z ciekawością patrzyliśmy w nadziei, że znajdziemy tam coś ciekawego dla nas. Tak czy inaczej, często były to rzeczy, które na przykład kilka sztuk czegoś zupełnie niepotrzebnego. Skąd je miał? Kiedy był dzień targowy w Chełmie, tam gdzie mieszkał mój dziadek, gdzie też się urodziłem, w dzień targowy dziadek zabierał nas na tak zwany rynek, na targ w Chełmie, gdzie co najmniej połowa handlarzy przyjeżdżała zza wschodniej granicy. I godzinę przed zamknięciem tego rynku, kiedy w sumie już ruch się tak uspokajał, mój dziadek przechadzał się ciasnymi alejkami targu i wyszukiwał najbardziej zawiedzionych, tych, którzy zrobili wiele kilometrów, by dostać się na ten targ, by coś sprzedać, ale nic w ciągu dnia nie sprzedali. I wtedy mój dziadek podchodził do nich, kupował jakąś niepotrzebną mu rzecz, czasami w kilka sztuk, udając przed sprzedającym, że akurat tego szukał i bardzo tego potrzebuje. Później te niepotrzebne nikomu rzeczy lądowały w dużym pudle pod jego łóżkiem. Dziadek miał w swoim życiu wiele sposobów, by wyrażać ludziom swoją troskę, i wielu z nich mogłem doświadczyć, a to był jeden z tych sposobów. Zatroszczyć się o tych, którzy w nadziei przyjechali tam coś sprzedać, zarobić, no ale im się nie udało. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem moje podejście do drugiego człowieka, które zazwyczaj jest takie, że no, lituje się nad nim, czy nie pochodzi z tego wzorca, który mogłem widzieć w dzieciństwie. Mogłem to obserwować i bardzo z tego powodu się cieszę. Dziadek okazywał obcym ludziom dużo serca. O nas też się troszczył, codziennie zabierał nas na wspaniały spacer. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Chełmie, ale jest tam tak zwana górka, takie wzgórze, z którego pięknie widać całe miasto. Każdego dnia zabierał nas na kilka godzin i bawił się tam z nami na szczycie. Gdybym wrzucił tą historię z tym pudełkiem pod łóżkiem do internetu, jak myślicie, jakich komentarzy mógłbym się spodziewać? Gdybym napisał, że mój dziadek kupował nikomu niepotrzebne rzeczy od ludzi, którzy po prostu przywieźli zły asortyment na ten targ. Jak myślicie, co by mi ludzie w internecie odpisali? Na pewno doświadczyłbym tak zwanego hejtu. Prawdopodobnie bym usłyszał, że tak naprawdę to mój dziadek krzywdził tych ludzi, dlatego że zamiast się nauczyć, czym handlować, no to oni mieli złudzenie, że mają coś potrzebnego. Na pewno byłoby wiele mądrości tam, gdzieś w tych komentarzach, co było nie tak w postawie mojego dziadka, ale nie ma tego problemu, bo nie wrzucam tego w internet. A wiecie, dlaczego nie wrzucam tego w internet? Mówi o tym nasz pierwszy fragment. Nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się was nie poszarpały. Historia o pudełku pod łóżkiem mojego dziadka jest dla mnie jak perła. Pokazuje mi, jak należy postępować, ale gdybym tą perłę położył przed ludźmi, którzy mnie nie znają i nie chcą mnie wcale zrozumieć, prawdopodobnie tylko bym od nich oberwał. Jest to dla mnie perła, bo jest to historia nie tylko o moim dziadku, ale jeszcze o kimś. Jest to historia o kimś, kto kiedyś go tak potraktował. Wiecie, są w naszym życiu rzeczy, których nie da się nauczyć z książek, albo dzisiaj można powiedzieć z internetu. Trzeba ich doświadczyć, żeby się ich nauczyć. I życzliwość i troska o drugiego człowieka to nie jest kwestia nauki pewnej teorii. To jest kwestia oglądania pewnych wzorców w życiu. I myślę, że dzisiaj z łatwością okazuje zrozumienie drugiemu człowiekowi, jakiejkolwiek jest sytuacji, przez to, jak byłem potraktowany ja. Mój dziadek, skąd on wziął takie podejście, skąd jego troska o ludzi, wyjątkowe takie zrozumienie ich trudnej sytuacji, skąd się to bierze? Skoro nie uczymy się tego w szkole, z tego co wiem, to on też nie doświadczał tego jakoś w wielkim stopniu w swojej rodzinie, to skąd to wziął? Gdybyśmy mieli szansę go zapytać, odpowiedziałby bez wahania, może słowami z listu do Rzymian, 15 rozdział, gdzie czytamy: przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Gdybyście zapytali mojego dziadka, skąd u niego taka postawa, że przygarnia ludzi, że jest im życzliwy, że szuka ich dobra, chociaż są mu obcy, to powiedziałby, ponieważ sam tego doświadczyłem ze strony Boga. W naszym kraju są różne wyobrażenia o tym, jaki jest Bóg. I Słowo Boże mówi, że Jezus był ostatecznym objawieniem tego, jaki jest Bóg. Czyli poznając Jego historię, poznając Ewangelię, poznajemy, jaki jest naprawdę Bóg Ojciec. Jesteśmy obecnie w trakcie studium Ewangelii według Mateusza i tam jest to pięknie narysowane za pomocą wielu słów, wielu scen, jaki tak naprawdę jest Bóg i jak traktuje człowieka. Co więcej, jak można tego doświadczyć? Może dziadek, mój dziadek nigdy nie doświadczył takiej życzliwości ze strony innych ludzi, ale jednak doświadczył jej od Boga i potrafił przekazać to dalej. W sumie ja dzisiaj doświadczam pokłosia tego, co on kiedyś robił, jak traktował innych ludzi. Więc jaką prawdę o Bogu znajdziemy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Mateusza? Jesteśmy już w 5 rozdziale. Kilka wersetów celowo ominąłem. To jest fragment o wyborze 12 uczniów. Zostawimy ten fragment na inną okazję. Bardzo ciekawy temat, ale dzisiaj pójdziemy dalej. Więc zobaczmy, co czytamy o Jezusie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od wersetu 23. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Kiedy przyglądałem się pierwszym wersetom tego fragmentu, pewne słowa przykuły moją uwagę. Czytamy, że obchodził całą Galileę, leczył wszelkie choroby, leczył wszelkie słabości. Dalej czytamy, że wieść o nim rozeszła się po całej Syrii i jeszcze dalej będziemy czytać. Przynoszono do niego wszystkich cierpiących. Jaki jest Bóg? Jeżeli Jezus nam pokazuje prawdę o nim, to jaki jest Bóg? Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie najgłębsze potrzeby człowieka. W sposób pełny, wszystkie. Troszczy się, Bóg troszczy się o człowieka w najdoskonalszy sposób. Nasze możliwości troski o innych są bardzo ograniczone. To, co robił mój dziadek, okazując życzliwość handlarzom na rynku, jego możliwości były bardzo skromne i pamiętam to napięcie, ile pieniędzy jest w portfelu i ile można wydać na to coś, żeby starczyło na resztę. I to, co zrobił dziadek, było namiastką tego, co Bóg robi. Nasze możliwości bardzo szybko się kończą. Nasze możliwości troski o innych, wyrażania im miłości, zainteresowania są bardzo niewielkie w porównaniu z tym, jak Bóg do nas podchodzi. Jezus pokazał, jaki jest Bóg. Kiedy Józef i Maria dowiedzieli się o tym, co się wydarzy, że Maria porodzi syna, jest napisane na początku Ewangelii Mateusza, że jego imię będzie Emanuel. A to imię oznacza Bóg z nami. I zaraz pierwsze sceny służby Jezusa, bo to jest zaraz początek jego takiej publicznej działalności i widzimy, że to się sprawdziło. Bóg z nami. Jezus wyraża ogromne zainteresowanie ludzkimi potrzebami. I to, co trapiło tamte społeczeństwo, największe problemy, z którymi sobie nie radzili, Jezus, kiedy zaczął swoją publiczną działalność, zaczął te problemy rozwiązywać. Więc Bóg jest kimś, kto potrafi zaspokoić każdą potrzebę człowieka, łącznie z tymi najgłębszymi. I ta prawda jest perłą, której wartość jest nieoceniona, ale jeżeli byśmy tą perłę zaprezentowali światu, to on ją podepta i ruszy w naszą stronę. Bóg jest dobry dla nas, jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jest zainteresowany wszystkimi naszymi problemami. Bóg się o nas troszczy jak żaden inny tutaj na ziemi. Świat podepta tą perłę, bo myśli inaczej i ruszy w naszą stronę agresywnie. Jak więc Jezus to zrobił, że przedstawiał prawdę o Bogu, przedstawiał ją w pełni, a tłumy przychodziły go słuchać? Tu widzimy na początku tej publicznej działalności, że wielkie tłumy szły za nim. Jak Jezus to robił? Jak uczył prawdy o Bogu, a ludzie chcieli tego słuchać? Obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach. Kiedy Jezus patrzył na tych ludzi, którzy go otaczali, widział różne ich potrzeby. Jedną z potrzeb tych ludzi było poznać prawdę o Bogu. Każdy z nas ma jakieś założenia odnośnie Boga. Wynikają one z tego, jak zostaliśmy nauczeni, z kultury, w której żyjemy, z wychowania w naszych rodzinach. Tamci ludzie, tamto społeczeństwo miało pewne wyobrażenie o Bogu i chociaż ten naród był blisko Boga, to ich wyobrażenia często były dalekie od prawdy. Podobnie jest dzisiaj, chociaż Polacy to naród religijny, ich wyobrażenia o Bogu często są dalekie od prawdy. Jezus widział potrzebę nauczania, czyli pokazania, jaki tak naprawdę jest Bóg. I zamierzał nauczać szeroko, za każdym razem, kiedy wchodził do jakiejś synagogi, to tym się zajmował. Zamierzał trafić do wielu ludzi i coś w nich zasiać, zapoczątkować coś nowego, aby w przyszłości coś z tego wykiełkowało. Każdy, kto poznał Boga i kto złączył z Nim swoje życie, wie, że gdyby mu to zabrać, to on traci prawie wszystko. Ale człowiek, który jeszcze nie zaczął poznawać Boga, nie ma o tej potrzebie nawet pojęcia. Człowiek nawet sobie tej potrzeby nie uświadamia do końca. Chociaż jest to jedna z ważniejszych potrzeb. Jak to Jezus zrobił, że ludzie Go słuchali? Że chcieli słuchać prawdy o Bogu, szli za Jezusem i zamieniali się w słuch. Czytamy, że Jezus leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Dlaczego ludzie słuchali Jezusa? Ponieważ zaspokajał ich najważniejsze potrzeby. Z tych, których byli świadomi. Ci ludzie mieli swoje palące potrzeby, były sprawy, które niszczyły ich życie, z którymi sobie nie radzili. I kiedy Jezus rozpoczął swoją działalność, trafił prosto w te potrzeby. Dzisiaj jest podobnie, chociaż świat się bardzo zmienił. Wydaje nam się, że dzisiaj trudniej jest docierać do naszego społeczeństwa z prawdą o Bogu, a jednak możemy się wiele nauczyć od tego, jak robił to Jezus. Trzeba zrobić dokładnie tak jak On. Wstąpić w Jego ślady, i okazać światu zrozumienie w potrzebach, których świat jest świadomy. Oczywiście to, co my możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest tylko namiastka tego, co robi Bóg. Ale żeby ktoś zainteresował się tym, co robi Bóg albo może zrobić w jego życiu, potrzebuje od nas doświadczyć tej namiastki. Jezus, kiedy przebywał wśród ludzi, bardzo dobrze rozpoznawał ich największe potrzeby. I my potrzebujemy zrobić to samo. Zacząć od wrażliwości na ludzi. Na początku mówiłem o tej prostej historii mojego dziadka, który w dzień targowy już pod koniec handlu przechadzał się ciasnymi uliczkami, wykupując coś od ludzi, którzy nic z tego dnia nie sprzedali. Dzięki temu mogli wrócić do domu z jakąś troszkę większą nadzieją na to, co będzie. Niewiele więcej możemy dać, ale od tego właśnie się zaczyna. Kiedy patrzę dzisiaj na naszych rodaków, to widzę wiele palących potrzeb. Społeczeństwo woła o pomoc w pewnych sprawach. Jedną z nich są kwestie problemów z dziećmi. I już nie chodzi tutaj o takie proste wychowanie, chociaż często też. Ale jednak dla wielu z naszych rodaków następne pokolenie jest jakąś wartością, a to następne pokolenie doświadcza coraz większej walki. I dziwne jest to, że stajemy się podobni do tych ludzi, którzy żyli 2000 lat temu. W Ewangeliach czytamy o dzieciach na przykład opętanych przez jakiegoś demona. I o tym, że rodzice nie radzili sobie z takimi sytuacjami. Dzisiaj większość z nas, myślę, rozumie, że oddziały psychiatryczne dla dzieci są przepełnione. I oczywiście jest to problem społeczny, ale jest to też problem osobisty człowieka, który tego doświadcza. A stoi za tym bardziej ogólny problem wartości rodziny w naszym kraju. Relacje się sypią, gdzie się nie popatrzy, to są niszczone. I oczywiście są na to takie słowa, które to wszystko łagodzą, ale ludzie, którzy tego doświadczają, no to jest jakiś najwyższy rodzaj bólu. I powoli zdajemy sobie sprawę jako społeczeństwo, że pozbawiliśmy się fundamentów pod szczęśliwe funkcjonowanie rodziny. Te fundamenty zostały praktycznie zniszczone i dzisiaj jeszcze można zobaczyć normalnie funkcjonujące rodziny, ale wiemy, co przyniesie przyszłość prawdopodobnie. Więc jest to jedna ze świadomych potrzeb naszych rodaków. Pytanie, czy możemy na tą potrzebę w jakiś sposób odpowiedzieć? W sumie to właśnie tym się zajmujemy, między innymi jako Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury. Oczywiście to jest tylko namiastka, to jest tylko jakieś słabe światełko w tej całej ciemności, że da się funkcjonować inaczej, że można budować relacje na prawdziwym fundamencie i te relacje są trwałe. Wczoraj mieliśmy spotkanie grupy o wychowywaniu zbuntowanych dzieci. Wspaniałe prawdy, takie perły, które gdybyś rzucił przed świat, oni je podeptają. Ale my widzimy, jak one zmieniają naszą rzeczywistość. Więc jako Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury chcemy pomóc rozwiązać pewne problemy. I nie mówimy wcale, że jesteśmy w tym najlepsi, albo że mamy jakieś wielkie sukcesy. Chociaż patrząc na nasze życie, na rodziny, na to wszystko, no Bóg dał nam wiele zdziałać w tym temacie. Wiele razy to, co się sypało, co było już na wymarciu, odżyło. Dzięki Bogu. Więc zapraszamy, dołącz do nas w trosce choćby o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoje małżeństwo. To, co ci świat poradzi w tym temacie, to jest losowanie, zależy na kogo trafisz, na jakiego doradcę. Jeden powie ratuj swoje małżeństwo, drugi powie męczysz się, to zostaw. I to, co robimy, jest namiastką tego, co Bóg może zrobić, ale ta namiastka jest ważna, bo często ona otwiera drzwi ludziom, by chcieli poznać Boga i to, co może zrobić w ich życiu. Jest to podobne do tego prostego czynu mojego dziadka, który wykupywał jakiś asortyment nikomu niepotrzebny, który lądował pod łóżkiem, ale okazywał komuś życzliwość, jaką Bóg nas darzy. Dzisiaj w naszym społeczeństwie jest wiele nieszczęścia w tej dziedzinie relacji, w dziedzinie małżeństwa, rodziny. I zasady, które znajdujemy w nauczaniu Jezusa, mogą być dla kogoś ratunkiem. My dajemy namiastkę, dajemy spróbować albo dajemy nadzieję, że da się coś zmienić. A człowiek, który temu zaufa, może poznać Boga i pozwolić, by ten odmienił jego życie. Więc Jezus zaczął od zaspokajania takich potrzeb, które były palące, które były uświadomione w tamtym społeczeństwie. Ale nie skończył na tym. Jego celem nie było uzdrowić chorych. Jego celem było wskazać na o wiele większą potrzebę, jaką mieli tam ci ludzie, potrzebę pojednania się z Bogiem. Jezus, chcąc zasiać tą prawdę w ich sercu, chcąc, by kiedyś docenili tą perłę, jaką jest poznanie Boga, osobiste poznanie Boga w życiu, zaczynał od zaspokajania potrzeb, których byli świadomi. I myślę, że często jesteśmy naiwni w podejściu do tego tematu. Walimy prawdą o Bogu prosto w oczy. Nie stosujemy tego, co robił Jezus. I mówimy sobie, jeżeli ktoś będzie chciał poznać Boga, to tak naprawdę Go pozna. To dlaczego Jezus zaczynał od troski o ludzi, od zaspokajania ich takich doraźnych mimo wszystko potrzeb? Dlaczego nie walił prawdą prosto w oczy? Jesteśmy wezwani do tego, żeby Go w tym naśladować i być jak On. Zanim człowiek pojmie swoją potrzebę poznania Boga, zanim doceni tą perłę, jego droga zaczyna się w zupełnie innym punkcie. Zaczyna się od naszej reakcji na Niego. I znowu chrześcijanie często bagatelizują tą sprawę. Nie biorą pod uwagę tego, jak traktują innych ludzi. Nie rozumieją, że to są drzwi dla kogoś, by poznał Boga. W Biblii jest napisane, że ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa po tym, jak będziemy się wzajemnie traktować. I znowu, to jest bardzo ważne. Kiedy ktoś zaczyna poznawać Boga albo jest zapraszany do tego, on jeszcze nie jest w stanie dostrzec tej perły i docenić jej wartości, jaką jest osobiste poznanie Boga. Na pierwsze, na co zwrócił uwagę, to na to, jak traktujemy jedni drugich. Życzliwość dziadka, kiedy byłem dzieckiem, ona wywarła ogromny wpływ na moje życie. I nie tylko życzliwość do obcych na rynku, bo możemy powiedzieć, że to jest w miarę proste, ale też do jego bliskich, do ludzi, którzy byli razem z nim w kościele. Ja po latach dostrzegłem tą perłę, doceniłem jej wartość, perłę poznania Boga i to, jak zmienia on życie. Między innymi przez wzór, który widziałem w starszych pokoleniach. Mój dziadek nauczył mnie pewnego wersetu i to był jeden werset, którego mnie nauczył na pamięć. Jana 3,16. Ale nie walił mi prawdą po oczach, mówiąc, jak powinno być. Albo, że muszę kochać mojego brata, który był młodszy, jest młodszy. Wiecie, jak to jest, młodsi bracia często denerwują, tak, starszych. i nie nauczał mnie prawdą po oczach, jak to powinno być i że muszę to czy tamto. Ja to widziałem w tym, jak on żyje. Pudełko, które miał pod łóżkiem z tymi niepotrzebnymi rzeczami, nigdy go nie wyciągał z pod łóżka, nigdy się nim nie chwalił. To my z moim młodszym bratem znaleźliśmy je któregoś dnia i wypytywaliśmy babci też, co to jest, co to za zgromadzone rzeczy. I może ona nie była do końca zadowolona, bo to był utopiony pieniądz, ale dziadek nigdy nie szczycił się, zobaczcie, jakim jestem dobrym człowiekiem. Bo wiedział, że to, jaki jest, to, jak traktuje innych ludzi, tak sam został potraktowany przez Boga. Więc Jezus okazywał wielką życzliwość ludziom, którzy go otaczali. Kiedy patrzymy na wszystkie sceny z Ewangelii, widzimy, że litował się nad praktycznie nad każdym, kto wzywał jego pomocy. Nie przechodził obojętnie obok ludzi, nawet tych, którzy w tamtym społeczeństwie byli już skreśleni. Mamy takie sceny, tak? Kiedy na przykład nierządnica zbliżyła się do Jezusa z prośbą o wybaczenie jej grzechów. Chociaż wszyscy się odwrócili, a faryzeusze, którzy pochwycili ją na cudzołóstwie, chcieli ją kamienować, Jezus zareagował wielką łaską i życzliwością na tą osobę. Jezus jest ostatecznym objawieniem Boga, to znaczy, że Bóg taki jest względem nas. On chce nas łaskawie potraktować, zrozumieć kłopoty, jakie mamy. Niektórzy z nas tutaj na tej sali mają ogromne problemy, niektórzy bardzo, bardzo małe, a jednak Bóg troszczy się o każdego z nas, bez względu na kaliber naszych problemów. Jezus pokazywał to w całej swojej służbie. I jakie były rezultaty jego podejścia? Zobaczmy na następny fragment, 5:24 i następny. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków, paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei, z Zajordania. I początek 5 rozdziału. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie, wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Jakie były skutki takiego podejścia Jezusa do ludzi? Co się dzieje, kiedy jesteśmy bezwarunkowo życzliwi dla innych? Kiedy jesteśmy na tyle wrażliwi, żeby dostrzegać ich kłopoty i nawet zaradzić, chociaż to tylko namiastka pomocy, ale jednak. Czytamy, że wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Jeszcze dalej na północ i na zachód. Jezus stał się znany. Bardzo wielu ludzi usłyszało o nim i chciało do niego przyjść i go posłuchać. Przynoszono do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły różne choroby, dolegliwości i tak dalej, a on ich uzdrawiał. Żyjemy w świecie pozorów, to znaczy jedno pokazujemy na zewnątrz, a drugie przeżywamy. Ludzie przychodzili do Jezusa, bo wiedzieli, że On widzi, co przeżywają, chociaż na zewnątrz wszystko jest dobrze. I my zakładamy dzisiaj jakąś maskę, że w sumie sobie radzimy. W sumie jakoś to tam się układa. Ale wewnątrz doświadczamy jakiegoś bólu z różnych powodów. Ludzie tłumnie przychodzili do Jezusa, bo On wiedział, że ich boli. I im współczuł. I wyciągał rękę, żeby im pomóc. Zanim usłyszeli prawdę o Bogu, zanim doświadczyli wartości perły, jaką jest poznanie, osobiste poznanie Boga. Z Galilei, z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei, zza Jordania. Chociaż działo się to na prowincji, ludzie ciągnęli na tą prowincję. Zazwyczaj tendencja jest odwrotna, czyli ludzie z prowincji szukają czegoś w wielkich miastach. Tutaj kierunek był odwrotny, na przekór pewnym prawidłom. To nie była kwestia mody. To była kwestia prawdy. Jezus wiedział, co ich bolało i powiedział, mogę wam pomóc. Dzisiaj jest podobnie, każdego z nas coś boli, coś tam przeżywamy, coś w naszym życiu jest rozerwane, popsute. Coś może źle skomponowaliśmy w naszym życiu. Dzisiaj są tego konsekwencje. To są przeróżne problemy. Jezus mógł mówić prawdę o Bogu, nie rozumiejąc ludzi, którzy są wokół Niego. Mógł tak zrobić. Mógł im tą prawdą walić po oczach, tak jak robią to ultrareligijni ludzie w naszym kraju, mówiąc, jak powinno być i że Bóg kiedyś to wszystko osądzi. Ale jednak Jezus robi zupełnie inaczej i dla nas to jest sygnał, jak powinno się te sprawy załatwiać. Możemy tak jak Jezus rozumieć, co ludzie przeżywają. Możemy obdarzyć ich zrozumieniem, współczuciem, łaską i namiastką pomocy, bo sami tego doświadczyliśmy. Biblia mówi, że Bóg przygarnął nas takich, jakimi byliśmy wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, a nie wtedy, kiedy już wszystko naprawiliśmy w swoim życiu. I podobnie jest dzisiaj. Może chciałbyś tą perłę, bo znasz jej wartość, przedstawić innym, ale boisz się zaryzykować, nie chcesz jej rzucać, bo boisz się, że ją podeptają i ruszą na ciebie agresywnie. Trzeba zrobić to tak, jak zrobił Jezus. Zazwyczaj prawo do mówienia o Bogu rości sobie człowiek, który jest religijny. A człowiek religijny to ktoś, kto twierdzi, że to, co ma tam w pudełku pod łóżkiem, czyli dowody swojej dobroci, to jest jego zasługa. Człowiek religijny to ktoś, kto jak spotka się z Bogiem, to wyciągnie to pudełko i powie, Boże, zobacz, pomagałem biednym. Mam tutaj zasługi. Ale Słowo Boże nas uczy, że nie na tym będzie polegało spotkanie z Bogiem. Owszem, może tak wyglądać, tylko wtedy Bóg powie, dobrze, jeżeli chcesz się rozliczać po staremu, bo jest to kwestia starego przymierza, to wyciągnij wszystkie pudełka spod swojego łóżka, całe swoje życie, otwórz je, jeżeli będziesz doskonałym, doświadczysz zbawienia. Ale takiego człowieka nie ma. A skoro nie będziemy otwierać tych pudełek, w których są nasze tajemnice i złe rzeczy, które robiliśmy i brzydkie myśli, które mieliśmy, to w żaden sposób nie będzie się liczyło pudełko, w którym są te dobre czyny. I Bóg daje człowiekowi wybór. Albo liczymy się na podstawie tego, co robiłeś, albo liczymy się na podstawie mojej łaski względem ciebie. I człowiek religijny myśli, wyciągnę i zaimponuję Bogu, jakim byłem wspaniałym człowiekiem. Bóg powie, wyciągaj wszystko i pokaż, jakim byłeś wspaniałym człowiekiem. Jeżeli byłeś nieskazitelny, zapraszam. I ludzie nie chcą słuchać o Bogu od ludzi ultrareligijnych, którzy walą prawdą prosto w oczy. To, czym mówię, jest związane ze zdaniem, które zaraz przeczytamy, bo tak jak tu się to kończy, zaczął nauczać tymi słowami. Tak, Jezus zaczął tutaj wspaniałą przemowę, tak zwane kazanie na górze. No jest to perła sama w sobie i każdy, kto potrafi to w swoim życiu zastosować, wie, że to jest coś wspaniałego. Więc będziemy przez najbliższe tygodnie odkrywać tą perłę i jest ona niezwykła. Błogosławieństwa, o których mówi Jezus w kazaniu na górze. A pierwsze z nich brzmi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. Więc po tym, jak Jezus pokazał, że jest wrażliwy na drugiego człowieka, po tym, jak ludzie odczuli, że On wie, co ich boli, przedstawił im perłę. I to pierwszy jej fragment. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni oznacza dosłownie szczęśliwi, ale nie chodzi tutaj o takie emocjonalne szczęście, że jestem w tym momencie chwilowo rozradowany. Jest to takie poczucie, że Bóg uczynił moje życie wspaniałym. Szczęśliwi, którzy są ubodzy w duchu. I znowu, ciekawe, jak Jezus mówi o tych sprawach. Nie mówi zbawieni ubodzy w duchu, albo nie pójdą pod sąd ci, którzy są ubodzy w duchu. Jednak wychodzi od potrzeby człowieka. A jaka to potrzeba? Bycia szczęśliwym. To jest wielka duchowa potrzeba, którą często ludzie chcą zaspokoić w materialny sposób. A poczucie spełnienia, poczucie szczęścia to nie jest kwestia materialna. I każdy, kto próbował ją w materialny sposób zaspokoić, na końcu odczuwa większą pustkę. Jezus wychodzi od tej bardzo głębokiej potrzeby, którą ma każdy z nas, być człowiekiem szczęśliwym. Szczęście to taka zgodność naszych najgłębszych pragnień z rzeczywistością. I właśnie na ten temat mówił Jezus. I nie mówił, że po prostu im to da. Czyli teraz przyniosłem wam oto szczęście, możecie je wziąć. Jezus nauczał, co trzeba zrobić, żeby go doświadczać. I ten przepis jest dość długi. Każdy z nas, myślę, jak byliśmy nastolatkami, to zastanawialiśmy się, w jaki sposób to szczęście osiągnąć. I były różne drogi w naszych wyobrażeniach, co to znaczy być szczęśliwym. Sama dorosłość, odpowiedzialność za siebie, samodzielność, wyjście spod ochrony rodziców, to wszystko wydawało się jakimś szczęściem. Wydawało się, bo później się okazało, że nim wcale nie jest. To jest bardzo głęboka potrzeba. A już na początku mówiliśmy, że Bóg jest kimś, kto zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka, także tą. Ale żeby tego doświadczyć, trzeba być ubogim w duchu. A co to znaczy? Człowiek ubogi to człowiek świadomy tego, że jest ograniczony. W tamtym świecie, w sumie w naszym też, pieniądz pozwala otwierać wiele drzwi. Prawie wszystkie rzeczy możesz nim otworzyć, prawie. Według Boga droga do szczęścia to bycie ubogim, czyli być świadomym swoich ograniczeń. To tak jakby powiedzieć, Boże, wiem, że jeżeli Ty mi nie pomożesz, to ja nie mam własnych możliwości, by moje życie było pełne. Znowu jest to perła, którą jak rzucimy bezmyślnie przed ludzi, to ją podepczą, a nas zaatakują. Jak to? Szczęście nie zależy od nas? Czy to nie jest kwestia naszych postanowień, naszych decyzji, naszego podejścia do życia? Jak to bez Boga nic nie potrafię? Jak to jestem zależny od kogoś? Przecież jestem niezależny. Owszem, tak się ludziom wydaje, ale perła, czyli prawda o Bogu, na tym polega. Błogosławieni, ubodzy w duchu, świadomi tego, że niewiele mogą. Powiedziałbym nawet nic. Jezus nie mówił, macie tak myśleć, macie uważać, że nic nie potraficie, macie uważać, że nic nie dacie rady zrobić. On mówi, jeżeli chcecie być szczęśliwi, możecie spróbować tej ścieżki. Powiedzieć, Boże, bez Ciebie sobie nie poradzimy. I nie jest to dzisiaj modne, ale Jezus też nie przemawiał w modnym miejscu, a jednak tłumy go słuchały. Boże, bez Ciebie nie wymyślę niczego, co mnie ostatecznie zaspokoi. Kiedy człowiek projektuje swoją wizję szczęścia, mówi, jak już będę miał to, albo będę z tym kimś, albo jakkolwiek, to już nie będę niczego więcej chciał w życiu. To będzie ostateczne zaspokojenie moich potrzeb. Wtedy będę szczęśliwy. Tylko, że nie mamy ludzi, którzy przeszli taką ścieżkę i dzisiaj zaświadczą, że to działa. Raczej ci ludzie, którzy to wszystko zdobyli, poczucie pustki w ich życiu rośnie do niewyobrażalnych rozmiarów. Kiedy patrzymy na życie gwiazd, które mają wszystko, łącznie z taką ludzką chwałą tutaj na ziemi i to, z jakimi problemami się borykają wewnątrz, to ich boli o wiele bardziej niż nas dzisiaj. I patrząc na tych największych, widzimy, że nic nie potrafimy bez Boga. Więc jest to pierwszy warunek doświadczania szczęścia. Uznać, że moja droga do Niego wcale nie jest doskonała. Inaczej mówiąc, żeby doświadczyć szczęścia, trzeba być pokornym. Być człowiekiem, który zda sobie sprawę, że niewiele on może zrobić, nawet dla samego siebie. Na temat kazania na górze, którego studium rozpoczynamy dzisiaj, jest wiele nieporozumień. Niektórzy mówią, że jest to kodeks moralny chrześcijan, czyli prawdziwy uczeń Chrystusa żyje według każdej litery w tym kazaniu. I w dawnych wiekach tak rozróżniano uczniów od nieuczniów. Mówili, uczniowie to są ci, którzy potrafią tu wszystkiego przestrzegać, co jest napisane. A jednak to nie było celem nauczania Jezusa. To tak jak ja bym stanął dzisiaj i powiedział wam, że albo będziecie doskonali według litery tych słów, albo nie doświadczycie Boga w swoim życiu. Nie o to chodziło Jezusowi. Celem, który miał Jezus, zaczynając, mówiąc to kazanie, było pokazać, jak bardzo potrzebujemy pomocy Boga w naszym życiu. Jest to jedna z potrzeb, która jest często nieuświadomiona. Jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. Jak bardzo jesteśmy bezsilni. I główna myśl całego kazania na górze, które będziemy przez wiele tygodni poznawać, brzmi, potrzebujesz w swoim życiu Zbawiciela, kogoś, kto ci pomoże. I całe kazanie składa się z dziesiątków wymagań. Po co? Aby pokazać ludziom, że nie są w stanie sami ich spełnić. Chociaż podejście przeciętnego człowieka w naszym kraju jest zupełnie inne. Człowiek mówi, nie potrzebuję pomocy, daj mi wymagania, ja je wszystkie spełnię. I staną przed Bogiem i powiedzą, oto dowody naszej dobroci i naszej wiary. Ale Bóg uważa, że to jest zadufanie w sobie i nie nazywa tego wiarą. Może wiarą w samego siebie. Dlatego tak trudno słuchać się o Bogu od ludzi, którzy uważają się za lepszych od nas, za tych, którzy w oczach Boga są lepsi, za tych, którzy uważają się za dobrych, a na innych patrzą, że są źli. Jezus przez kazanie na górze pomaga nam zobaczyć prawdę, prawdę o nas, prawdę o naszej bezsilności względem tego życia, prawdę, że jeżeli Zbawiciel nam nie pomoże, to je źle rozegramy, to je przegramy. I może będzie jedno pudełko z naszymi dobrymi czynami, którym będzie można się pochwalić, ale będzie 8 następnych, w których będą nasze błędy. Więc kazanie na górze ma nam pokazać, że jesteśmy bezsilni wobec tego życia i potrzebujemy Zbawiciela. W pewnym momencie dotrzemy do słów, w których Jezus mówi, bądźcie doskonali, tak jak Ojciec w niebie jest doskonały. Albo będziemy czytać wkrótce o tym, że Jezus powiedział, że ktokolwiek pożądliwie patrzy na kobietę, dopuścił się w swoim sercu cudzołóstwa. Będziemy czytać o tym, że jeżeli przestrzegałeś wszystkich przykazań, ale tylko w jednym ci się nie udało, to ponosisz winę za wszystkie. Jezus nie powiedział tego wszystkiego, żeby nas dobić, tylko żeby zaoszczędzić nam lat życia, w których się łudzimy, że jesteśmy dobrymi z samych siebie, albo że sprostamy Bożym standardom, że ładnie poukładamy swoje życie i będziemy ludźmi szczęśliwymi kiedyś tam w przyszłości. To wszystko jest nieprawdą. Jezus, kiedy przebywał wśród ludzi, dobrze rozumiał ich potrzeby. Jedną z tych potrzeb było to, żeby nie byli rozczarowani za 10 lat na przykład. Dlatego zaczął przedstawiać im perłę, drogę do szczęścia, błogosławieństwa, o których mówił. A pierwszy krok to pokora. Boże, ja sam tego nie rozegram. Potrzebuję Ciebie jako mojego Zbawiciela, żebyś mi pomógł. Inaczej znowu coś nabroję. Może do tej pory liczyłeś na siebie i na własne możliwości. Jest to dzisiaj modne, tego nas się uczy, żeby liczyć na siebie, żeby się jakoś zorganizować, iść do przodu, żeby wyznaczyć sobie cele i do nich dojść i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus dobrze wiedział, co boli tamtych ludzi, wie, co nas boli. Wie, jakie rany mamy w środku i wie, że ta droga, którą świat obiera, z małej pustki w życiu zrobi się wielka pustka i to jest pewne. Dlatego postanowił pokazać ludziom, w jaki sposób te najgłębsze potrzeby mogą zaspokoić. I tylko Bóg może tą potrzebę zaspokoić. I ci z nas na tej sali, którzy są od lat, żyją blisko Boga, rozumieją wartość tej perły. I nie zamieniliby tego na cokolwiek. Ale ci z nas, którzy są tutaj po raz pierwszy albo od niedawna, oni patrzą na coś innego. Zanim zrozumieją wartość perły, patrzą na nas. Na to, jak traktujemy innych. Czy jesteśmy, tak jak Jezus, życzliwi do innych ludzi, wrażliwi na to, co się w nich w życiu dzieje. Gotowi wyciągnąć rękę, choć jest to tylko namiastką pomocy, a jednak czasami ratuje komuś życie czy odnawia nadzieję. Więc za 2 tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli, to będziemy kontynuować poznawanie Ewangelii Mateusza i także kazania na górze. Zapraszam serdecznie, możecie się zapoznać z całym kazaniem, oczywiście czytając sobie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział i też następne. Dziękuję bardzo.